ja nie chcę, jak to jest być wdową w Smoleńsku? Nie chcę. To się nie zmieni, tak jest. I będę z tym stygmatem żyła do końca moich dni, bo 10 kwietnia wydarzyło się to, co się wydarzyło. Nie chcę powiedzieć, że teraz jakieś chrześcijańskie współczucie się we mnie rodzi. Jestem gotowa albo nadstawić drugi policzek, albo przytulić do piersi tego, który nazwał mnie... Mogę?
Oczywiście.
Takie the best of, no to było smoleńska suka, to było maszkara, to był plastik, monstrum.
Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj z wielką radością chcę poinformować Państwa, że naszym gościem jest redaktor Joanna Racewicz.
Dzień dobry, pani redaktor.
Z którą nie widziałyśmy się przez
parę lat.
Parę lat dobrych, a znamy się od końca lat 90.
Nawet nie mów głośno tego,
wiesz. Dobrze. Wtedy ja byłam stylistką, w sensie wspierałam swoimi jakimiś tam kompetencjami w telewizji. Gdzie wtedy ty zaczynałaś? W Panoramie.
W Panoramie, tak było, młodą dziennikarką będąc. Spotkałam się z tobą już wtedy, wspaniałą, wielką, znaną stylistką Moniką Jaruzelską. Miałam waciane nogi, nie ukrywam. Miałam wielki stres przed spotkaniem z tobą i taki rodzaj, wiesz, dumy, że zajmujesz się mną właśnie, wzięłaś za rękę, zaprowadziłaś do fryzjera, była jakaś...
Co prawda tam nie wyszło, bo kolor włosów, który był dobry na życie, okazał się w światłach.
Tak, kamera nie lubi takich chłodnych odcieni.
Tak, aż tak, tak bardzo chłodnych odcieni. No tak, ale wtedy też właśnie Kamil Durczok dołączył, jeszcze parę innych osób, które też są dzisiaj ciągle w telewizji. Ty właściwie byłaś tak i w telewizji polskiej publicznej, i w TVN-ie, a dzisiaj w Polsacie. Tak. Także właściwie we wszystkich najważniejszych telewizjach.
Wszystkich mam wrażenie, które się liczą, a teraz właściwie tylko te dwie, prawda?
No i co, mam wrażenie, że trochę rozkwitłaś akurat też w tym Polsacie.
Dziękuję bardzo, że to mówisz. Wiesz, Polsat daje, daje szansę na rozwój, wiesz, daje szansę na rozwinięcie skrzydeł, nie ogranicza, nie cenzuruje. Teraz zastanawiam się, co by można było powiedzieć o kimś, kogo wybory życiowe skłoniły do tego, żeby zostać w naszym mateczniku, czyli w Telewizji Polskiej, niezależnie od tego, czy adresem jest Woronicza, czy Plac Powstańców. No i tutaj pewnie trzy kroki trzeba byłoby zrobić, żeby nie powiedzieć za dużo.
No tak, proszę
Spójrzmy
Państwa, byśmy zasłony z jednej strony, z drugiej strony ja myślę sobie, że kiedy czasami rozmawia się prywatnie z różnymi osobami, to czasem właśnie jakieś kredyty, dzieci, różne rzeczy, które powodują, że no, robi się rzeczy, które, z których nie jest się dumnym, a jest się przymuszonym. I właściwie...
Myślisz, że to jest usprawiedliwienie?
W jaki sposób wytłumaczenie. Ja nie czuję się w ogóle osobą, która ma prawo oceniać. Bardziej staram się zrozumieć. I tak też dzisiaj spotykamy się głównie z powodu twojej świetnie napisanej książki. Proszę Państwa, gorąco polecam. Najnowsza książka redaktor Racewicz i pani Kiary Uli. Czyli Sypiając z prezesem, czyli historię kobiet w przemocowych związkach. Jest pewna specyfika akurat tych związków, czyli związków osób, które są często osobami znanymi na piedestale, osobami bardzo zamożnymi, wysoko funkcjonującymi, tak jak się mówi o na przykład alkoholikach, którzy sobie świetnie radzą w życiu. I jest to historia ich opowiedziana, ich byłych żon. Wiem, że takie książki też, jak powiedziałaś mi też, że książka, którą właśnie świetnie się czyta, ale że właśnie też dodruk będzie, więc to też znaczy, że rzeczywiście dobrze się czyta i że to są historie, które interesują. Tym bardziej, że też na rynku pojawiła się książka i teraz chyba druga część pani Moniki Sobień o miliarderach, ich żonach, dzieciach i pieniądzach, a teraz jak chyba zostawić miliardera i tak, i przeżyć. I to jest ciekawe zjawisko, bo chyba rzeczywiście ten moment jest taki, kiedy te związki wiadomo, że i przed 89 zdarzały się przemocowe związki.
W szerokości geograficznej,
w każdym czasie. Ale powiedzmy, no, to nie były czasy, kiedy były aż tak wielkie pieniądze, w związku z tym też to było inaczej, bo tutaj te pieniądze, one odgrywają bardzo ważną rolę. Myślę, że to, o czym też we wstępie piszesz i to jest też podkreślane przez psychologa, który jest biegłym sądowym, że myśląc o patologii, kiedy myślimy o przemocy, najczęściej wydaje się, że ta tak zwana patologiczna rodzina to są te rodziny ludzi no, żyjących w nędzy, w których tylko właśnie jest ten alkohol, ludzi nieradzących sobie w codziennym życiu. A tak naprawdę to tylko jest taka różnica, że nędza jest czymś, co jest odsłonięte.
Tak.
Nie ma środków na to, żeby przykryć pewną patologię. Ona jest bardziej widoczna. Natomiast za tymi, powiedzmy, konstancińskimi
murami
tych ogromnych posiadłości, gdzie są, jest ochrona, gdzie są te przyciemniane szyby w samochodach, no, rozgrywają się prawdziwe, czasami greckie, niemalże tragedie. Skąd w ogóle ten twój pomysł, żeby ten temat poruszyć?
Wiesz, prawda jest taka, Monika, że zostałam do tego projektu zaproszona przez Kiarę. Kiara jest Polką od lat mieszkającą we Włoszech. Ukrywa się pod pseudonimem i ma do tego pełne prawo i ma też swoje powody ku temu. I to ona poprosiła mnie o przyłączenie się do tego projektu, do napisania tej książki. Ona wymyśliła tytuł. Ona zaczęła zbierać, biorę to w cudzysłów, pierwsze bohaterki i muszę powiedzieć ci, że te następne, bo pada pytanie bardzo często od dziennikarzy, jak znaleźć bohaterki? One same się znajdują. Wystarczy powiedzieć w jakiejś grupie, na jakimś spotkaniu kobiet, kręgu kobiet, wiesz, pokazie mody, kolacji z dziewczynami, o czymś takim. Słuchajcie, piszę książkę, potrzebuję bohaterek, dziewczyn, które nie są z tak zwanych marginesów społecznych, jak przed chwilą to opisałaś, które mają swoją pozycję, których mężowie są na eksponowanych stanowiskach, które mówią o przemocowych związkach. I wyobraź sobie, że las rąk w górze. Ja też. To ja. Znam kogoś, moja siostra, moja przyjaciółka, moja mama, ktoś mi bardzo bliski. I tych przypadków jest tak wiele, że ta skala mnie absolutnie zaskoczyła. Moje media społecznościowe teraz pracują jak taki swoisty, osobliwy konfesjonał. Wiesz, dziewczyny piszą, jak dobrze, że zajęłaś się tym tematem, jak dobrze, że o tym napisałaś i jak dobrze, że wreszcie ktoś nam uwierzył. To nie jest tak, że myśmy, otworzyły tę puszkę Pandory. Ją już parę osób otworzyło. Tylko ona wydaje się nie mieć dna. I to jest przerażające. I w tej książce zależało nam na paru rzeczach. Po pierwsze, żeby zerwać z tym stereotypem, że przemoc gnieździ się tylko w jakichś czynszowych kamienicach, na obrzeżach miast, w odrapanych blokach, gdzieś w sutenerach. Nic bardziej mylnego. Żeby zerwać z wizerunkiem oprawcy, który ma, wiesz, nie wiem, masę tatuaży, podbite oko, butelkę wódki na stole
i wybite zęby.
Nie, to bardzo często jest człowiek z tytułem naukowym przed nazwiskiem. To jest bardzo często człowiek, któremu bijemy brawo na koncercie w jego wykonaniu albo na premierze jego sztuki teatralnej albo jego filmu. To jest bardzo często ktoś, kto nosi oficerski mundur albo podnosi batutę, bo kieruje fenomenalnie zresztą orkiestrą. To jest ktoś, kto zdobi okładki Forbesa, będąc na liście najbogatszych Polaków, o kim nigdy w życiu byś nie pomyślała, że ma na rękach krew, w sensie dosłownym i ścisłym. Choć też przemoc tam nie skupia się tylko i nie jest tylko tą przemocą fizyczną, bo ją tak samo jak w tych biednych środowiskach dosyć łatwo zauważyć, bo podbite oko czy wiesz, posiniaczone ręce czasem bardzo trudno ukryć. A ta przemoc, która objawia się złym słowem, która objawia się domowym hejtem, która objawia się wykluczeniem, milczeniem, bierną agresją.
Zmuszaniem do izolacji.
Zmuszaniem do izolacji, wiesz, upokorzeniem, próbą zamknięcia w klatce, nieustannym strofowaniem, napominaniem, jak ty wyglądasz, utyłaś, wstyd się z tobą pokazać, wyglądasz, cytat, jak dziwka, ubierz się. Wiesz, to znacznie trudniej zauważyć i znacznie trudniej też tym dziewczynom do tego się przyznać, szczególnie jeśli w takiej atmosferze dojrzewały od samego początku, od swojego dzieciństwa, bo tak sobie pomyślałam, że warto znaleźć i też stąd prośba do Janka Gołębiewskiego, do naszego profilera, żeby znaleźć to miejsce, wiesz, te przyczyny, dla której dziewczyny, kolejny stereotyp, wykształcone, mądre, z własną pozycją, znające języki, bywałe w świecie, dlaczego one godzą się na traktowanie siebie tak, jakby były absolutnym popychadłem. Wiesz, to znowu nie jest tak, że tą... nie chcę używać słowa ofiara, bo ono bardzo stygmatyzuje. Dlaczego osobą, która doznaje przemocy w rodzinie, wcale nie jest ktoś, kto jest słabszy od partnera, wcale nie jest ktoś, kto musi być uwieszony u jego ramienia jak u klamki, wiesz, szlachcic dawny, u klamki magnackiej. Nie, wcale nie. Dlaczego dziewczyna, która może wyjść z tego domu i zacząć swoje życie, dlaczego mimo to, jak ta żaba opisana we wstępie z tej przypowieści o żabie wrzuconej do powoli gotującej się wody, która nawet nie zauważa, że jest.
Już kiedy jest przekroczona ta granica?
Więc wiesz, pytamy z Kiarą, jak to było w ich rodzinnych domach? Jeśli słyszysz opowieści, że ja od dzieciństwa słyszałam, że do niczego się nie nadaje. Ja od dzieciństwa słyszałam, że jestem nic nie warta, że czwórka, dlaczego nie piątka? Że no, powiedziałaś ten wierszyk, ale pomyliłaś się w paru miejscach. Albo ubierz się inaczej, bo w tym nie wyjdziesz do kościółka. Więc jeśli te nasze granice są przekraczane od samego początku, jesteśmy wytrenowane w tym, żeby pozwolić je przekraczać także później. Wiesz, to jest nieprawdopodobne. Zaczęłyśmy przed naszą rozmową rozmawiać o szkołach naszych synów. Wiesz, ja nie zdążyłam ci powiedzieć to, co zawsze gdzieś mi wtedy bardzo leży na sercu, że polska szkoła uczy encyklopedycznej wiedzy w tym pruskim niestety drylu, niepotrzebnym zupełnie, w tym mistrz, nauczyciel i ten, który ma się wszystkiego nauczyć, uczeń. Naprawdę w czasach, w których wszystko możesz znaleźć u przysłowiowego wujka Google'a i tak naprawdę klucz polega na tym, żebyś potrafiła wiedzą, którą masz, na tyle żonglować i na tyle moderować, żeby połączyć się z tą, którą możesz znaleźć na wyciągnięcie ręki. Po co nam, przepraszam, dokładna znajomość układu rozrodczego pantofelka, przepraszam, żaby, bo pantofelek to jednokomórkowiec, albo wiesz, przegląd wszystkich
rzeczy, które tak nikt nie będzie pamiętał i się nie przydadzą.
A dzieciaki nie umieją nic o relacjach, nie umieją nic o stawianiu granic właśnie, nie potrafią rozwiązywać sporów.
Co więcej, szkoła dzisiejsza nie uczy wspólnotowości, tylko rywalizacji.
Tak, i bycia prymusem, prawda, bycia liderem.
Tak, i to też wskazuje na samotność. Ja czytając tę książkę i znając też ze swojego otoczenia, może bardziej dawniejszego, podobnego rodzaju przypadki. Nie chcę być też takim adwokatem diabła, ale też opisujesz bardzo różne historie. Historie, które mają w jakiś sposób wspólny mianownik, na co też zwraca uwagę psycholog, że te sytuacje kryzysowe najczęściej zdarzają się w tym momencie, kiedy pojawia się ciąża i tak. Czy też już ciąża nawet, kiedy ta piękna kobieta wymarzona właśnie, którą można się popisywać przed kolegami, jest właściwie jakimś dodatkiem do luksusowego samochodu i wielkiego złotego zegarka, no, nagle traci na urodzie, no i wtedy najczęściej pojawia się ta trzecia, co też w pewnych środowiskach no, jest uznane jako pewnego rodzaju status, co możemy powiedzieć w takich filmach gangsterskich to było zawsze pokazane, także zawsze jest to włoska mafia, tak? I że jest czas dla żony i rodziny, ale zawsze też musi być kochanka, no i że ktoś nie ma kochanki,
mogę?
To jest...
Wiesz, to przypomina mi się taki dowcip, przypowieść właściwie, która jest ilustracją tego, co ty mówisz. Kiedy żona, skracając już, jest takie, żona spostrzega, że mąż jest z jakąś inną kobietą, tak zwanym młodszym, piękniejszym modelem, on próbuje się jej tłumaczyć, potem podaje przykład kolegi, a spójrz, tam przy tym sąsiednim stoliku siedzi Wiesiek i Wiesiek też wiesz, z jakąś inną, ach kochanie, rzeczywiście nasza ładniejsza.
Że tak.
Tylko wiesz, możemy się oczywiście uśmiechnąć, tylko że w tym jest zaszyta taka pogarda dla tej pierwszej i takie uznanie, że ona jednak powinna się na to zgodzić. Wiesz, jest we mnie jakaś złość na to i takie poczucie, że znowu sobie pozwalamy wchodzić na naszą przestrzeń, że znowu sobie pozwalamy przekraczać te granice, bo niby dlaczego godzić się na coś, czego nie było w tej pierwszej umowie, która zakłada, że będziemy wobec siebie szczerzy i lojalni.
Tak, tutaj absolutnie z tobą się zgadzam. Natomiast też historię tych kobiet i też historię kobiet, które znam.
Znasz często takie przypadki przemocowych relacji?
Tak, ale wiesz, powiedziałabym, że rozmawiając i z tymi kobietami, one często na takim etapie były, że nie przyznawały się do tego. Bardziej między sobą ewentualnie, ale też pokazanie... trochę kobiety w tym środowisku, kiedy są na szczycie, to bym powiedziała, że taki jest wyścig zbrojeń. Która lepiej wygląda, która ma więcej tych drogich torebek, która ma lepszego, nie wiem, lepszą kosmetyczkę. Wszystko jest, czy mąż jej kupił jakiś nowszy model samochodu. Nie buduje za bardzo też jakiejś wspólnoty z innymi kobietami, tylko właśnie to, ta rywalizacja, która się pojawia, tak jak mówię, ten wyścig zbrojeń, który ci mężczyźni na te samochody, na te kochanki, na żony, to wszystko jest w jakiś sposób taką grą, ale też te kobiety w to wchodzą. I właściwie rozmawiając czasami i analizując jakieś sytuacje, właśnie kobiet wykształconych, kobiet z jakimiś różnymi umiejętnościami, kiedy one wchodzą w związek z tym bardzo zamożnym mężczyzną, rezygnują z tego same. Czasami wcale nie dlatego, że on tego wymaga. Tutaj właściwie twoje przypadki w twojej książce, no to w większości było tak, że ci mężczyźni chcieli mieć tą żonę, która no, będzie to dyspozycyjna.
Tylko dla siebie.
Tylko dla siebie będzie dyspozycyjna i właściwie patrząc na to, że kobieta, która nie wiem, ma dwa fakultety, no, zajmuje się głównie tym, że odwozi i zawozi dzieci do szkoły i właściwie staje się w jakiś sposób szoferem, który siedzi i czeka, a tu lekcja baletu, a tutaj więc w związku z tym czeka i jest właściwie bardziej kierowcą nawet niż taką matką, która spędza czas nawet z dziećmi. Ale że jest pewna zgoda do jakiegoś momentu tych kobiet, właśnie nie wtedy, kiedy wystąpi nawet ta przemoc, tylko że często, że uważają, o, to dam przykład, tak jak mówiła pani Gucci też i to słynne powiedzenie, że wolę być nieszczęśliwa w limuzynie, nieszczęśliwa w tramwaju czy tam na rowerze. Różne są wersje tego. I ja mam takie też poczucie, że pokazałaś bardzo ważne zjawisko. Stanęłaś bardzo zdecydowanie po jednej stronie, tej jednej strony cofałaś. Natomiast ja też rozmawiając czasami z mężczyznami z tych środowisk, że oni się czują, że czasami że są bankomatami dla tych, dla tych żon. I że one się na coś właśnie zgadzają, że nie mają w nich, nie wiem, partnerów, że ja nie mówię, że cokolwiek usprawiedliwia właśnie to, że jest bicie się i uderzanie, chociaż jedna z tych bohaterek, i tu była taka, która przedstawiała siebie jako ofiarę przemocy, z wielką satysfakcją opowiada, jak pojechała i uderzyła w miejscu publicznym swoją następczynię, młodą dziewczynę. No, w końcu ta dziewczyna jej niczego nie obiecywała. No, trzeba było męża uderzyć. W związku z tym...
Tak, potrzebowała takiego ujścia swoich
emocji. Ale widzisz, i tu jest jakby... znajduje się usprawiedliwienie dla takiej emocji.
Choć ja by teraz będę adwokatem diabła, czyli tego zachowania, które też nie jest specjalnie mi bliskie, ale ta osoba, o której mówimy, opisana tam jako bardzo ważna jeszcze rzecz. Zmieniamy nazwiska,
imiona. Ja się domyślam, oczywiście, tak. I trochę sytuacje.
Te sytuacje, więc opisana tam siatkarka nie jest w istocie siatkarką, rzecz nie miała miejsca na boisku sportowym, tylko w zupełnie innym miejscu, ale samo clue jest takie samo. Więc ta właśnie pani potem weszła na scenę niczym Deus Ex Machina w tej relacji, nawiązując komunikację z tą pierwszą żoną i przed tym incydentem z tym siarczystym policzkiem wymierzonym w twarz, wyliczając jej, jakie to błędy popełniła w tej relacji, wchodząc w stronę, wchodząc w rolę i w buty takiego arbitra tego związku. Wiesz, jeśli jest się tą trzecią, to już się nie jest arbitrem, bo już jest się w środku, już nie ma tego prawa do bycia zewnętrznym obserwatorem i jakąkolwiek osobą, która ma prawo oceniać, bo już jesteś w środku, bo już znasz sytuację, wiesz, że mężczyzna, z którym nawiązujesz relację, idziesz do łóżka i obiecujesz mu, że będziesz z nim zawsze, że to jest wciąż jeszcze czyjś mąż i czyjś ojciec, że to się tam nie zmieniło, więc ten rodzaj frustracji w jakimś paśmie rozumiem.
No to zrozumieć to oczywiście, to właśnie można właściwie prawie wszystko. Kobiety, które opisujesz, to najczęściej mają z tymi mężczyznami sporo dzieci. I wiadomo, że już właściwie ta pierwsza ciąża najczęściej jest już jakimś zauważeniem jakiegoś kryzysu, po czym następują kolejne i kolejne.
Drugie dziecko ma być ratunkiem.
Drugie dziecko ma być,
bardzo często.
Tak, ma być ratunkiem i rzeczywiście ono ratuje, tak, ponieważ są to kobiety, które w jakimś momencie najbardziej boją się utraty swojego prestiżu, swojej pozycji społecznej i płacą za to dużą cenę, ale też, no, tak jak jest też opis, rozumiem, że też jest zmieniony, jak jedna z bohaterek, też przedstawia trochę siebie jako ofiarę, że mąż jej dał 10 tysięcy euro na to, żeby kupiła sobie płaszcz Diora, a ona za te 10 tysięcy euro kupiła sobie tam jakieś spodnie, bluzki, jakieś inne,
tak, uznała,
inne rzeczy.
Że to za duży wydatek na jedną rzecz.
Na jedną rzecz na inne rzeczy.
A pamiętasz, co było konsekwencją tego, że ona nie posłuchała się pana i władcy, bo tam było też...
Że uciął jej chyba, tak? Finanse? Czy
nie, rozbił jej komputer na głowie.
Aha. No więc oczywiście jest to mało proporcjonalne do sytuacji.
Wiedziony, że tak powiem, potrzebą zemsty i odwetu, bo ten płaszcz Diora miał być wtedy potwierdzeniem właśnie przed kolegami, jak bardzo kocha i dba o swoją żonę, traktując ją...
Jako znamienie prestiżu po prostu.
Tak. Sama to powiedziałaś przed paroma minutami, jako ten dodatek do tego luksusowego samochodu i tej pięknej rezydencji z wysokim parkanem i tej budki strażnika i pani, która zajmuje się kuchnią i pana, który zajmuje się ogrodem i tak dalej, i tak dalej. Personel pokładowy, tak, po prostu żona.
Tak. Niektóre z tych kobiet odchodziły z powodu przemocy. Inne, mam wrażenie, że trwałyby do dziś w tych związkach, gdyby nie pojawiła się ta trzecia. I że jest to też jakaś zrozumiała jak najbardziej chęć jakby takiego, no, wyżalenia się, też czasami chęć odwetu.
Wiesz, na czym bardzo mi zależało? No. Bo też zauważyłam bardzo charakterystyczną rzecz, że ludzie bardzo często ubierają się w togi katonów i mówią, ja na jej miejscu to bym dawno... I tu następuje litania tego, co bym ja dawno na jej miejscu. Spakowała walizki, zabrała dzieci, wyprowadziła się, dała mu w twarz właśnie, powiedziała mu, że ja tak nie zrobię, ja sobie na to nie pozwolę, a generalnie to ona sama jest sobie winna, bo przecież po każdej awanturze dostawała torebkę Chanelkę albo Hermes, wiesz, przepiękną łapaszkę Diora i tak dalej, a w skrajnych wypadkach bukiety i brylanty. Więc sama jest sobie winna, bo się skazała na złotą klatkę. Tylko wiesz, po pierwsze, nikt z nas nie jest na niczyim miejscu, tylko na swoim własnym, to po pierwsze. A w piśmie jest powiedziane, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni, jak na katolicki kraj, gdzie 90 wciąż jeszcze parę procent deklaruje się jako wyznawcy. To trochę nie wypada oceniać innych, samemu mając belkę w oku, jak to jest tak. Z źdźbłem i belką, to jest raz, po dwa, albo po trzy, albo i po cztery, wiesz, nikt z nas nie wie, w jak głębokim uzależnieniu, jak w głębokiej manipulacji są te dziewczyny, które, przypomnę, wciąż mają powtarzane, że beze mnie nie dasz sobie rady. Tak, jest w nich na pewno jakiś rodzaj przywiązania do życia, które wiodą, jakaś strefa komfortu, z której boją się wyjść, wszystko, co jest nowe, to tylko w reklamach dobrze brzmi. Nowe, piękne, wspaniałe, pożądane, czy godne pożądania. Tak naprawdę my w życiu trochę boimy się, za każdym razem boimy się opuścić tego, co znamy. Kolejne słowo. Wiesz, w języku jest zaklęta moim zdaniem niezwykły sposób obserwacji życia i to, jak my postrzegamy to życie. I ta nasza rzeczywistość jest w tym języku zaklęta. Przykład, kolejny bon mot, który mówi, że lepiej mieć tego starego, dobrze znanego wroga, niż fundować sobie nowego. Syndrom sztokholmski, następna rzecz, następne zjawisko, następna taka psychologiczna prawidłowość, która sprawia, że właśnie ofiara staje po stronie kata, bo te momenty wzmożenia agresji przeplatane są też miesiącami miodowymi. To nawet już nie chodzi o te prezenty, ale chodzi o to, że on nagle obiecuje poprawę, że on nagle jest wspaniałym mężem, tym dokładnie tym facetem, w którym się Karolina, Daria, Ewa zakochały lata temu. Tym samym cudownym mężczyzną, który nosi na rękach, który jest wspaniałym ojcem, z którym świetnie się chodzi do kina za rękę na spacer i wyjeżdża na wakacje. Wiesz, więc to jest taki moment, kiedy tak jak w tym banku w Sztokholmie, te momenty, kiedy ci, którzy napadali na bank, odwiązywali swoje ofiary.
Czy dawali się napić wody?
Dawali się napić wody, czy pozwalali, wyswobodzić na chwilę ręce z więzów, były tymi momentami, w którym można było powiedzieć, ludzki pan przestał mnie kopać, przestał mnie...
I nawet jakieś małżeństwo z tego powstało. Jakieś właśnie kobiety, która pracowała w banku z tym.
Więc wiesz, nasza psychika jest pełna meandrów i czasem nie do końca zrozumiałych motywacji. I nie nam oceniać, nam, które jak nie mam, nigdy nie były w takich relacjach.
No ja jestem bardzo ciekawa Państwa opinii, szczególnie po przeczytaniu książki. I myślę, że zachęcamy tymi historiami, ale jednocześnie wszystkiego nie zdradzamy.
Wiesz, ważne, żeby te dziewczyny się odważyły. Ważne, żeby wyjść z tej opresji, potrzebna jest, jak w przypadku tego tonącego, brzytwa, której można się złapać, ręka wyciągnięta na pomoc, świadomość, że nie jesteś sama, świadomość, że jest ktoś, kto będzie wtedy obok, kto pomoże, kto wyciągnie rękę. Tam jest też taka scena, dla mnie niezwykle przejmująca, kiedy jedna z bohaterek opowiada scenę, kiedy leży w kałuży krwi. Zresztą byłam dokładnie w tym domu, widziałam to miejsce w przepięknym salonie pełnym pięknych, drogich mebli, wspaniałych bibelotów i pamiątek z podróży. Ona leży w kałuży krwi, bo właśnie pan i władca był uprzejmy ją skopać na trzeźwo, bez użycia alkoholu. To nie alkohol jest wyzwalaczem agresji. Na schodach stoi 9-letni wtedy syn z małą 2-letnią siostrzyczką na ręku. Dzwoni po policję, przyjeżdża policja. Mhm. Zwabiony błękitnym światłem z radiowozu przybiega ojciec mieszkający bardzo blisko, ojciec tej dziewczyny.
Tak.
I zadaje takie pytanie.
Coś mu zrobiła, że on...
Coś ty zrobiła Darkowi, że on tak cię skopał. Wiesz, w takiej sytuacji, jeśli ona nie ma wsparcia, nie ma nikogo, kto jej wierzy, nie ma nikogo, kto stanie po jej stronie, czego ma się schwytać? Kto ma jej pomóc? Więc ta książka jest po pierwsze, w moim przekonaniu, takim wielkim stop przemocy, takim wielkim nie ma na to zgody i takim głośnym nie musisz iść sama. Ponieważ następnym krokiem będzie fundacja, która bardzo bym chciała, żeby dała narzędzia tym dziewczynom do tego, żeby się odważyć, żeby wyjść, nawet jak to by była najbardziej złota klatka wysadzona diamentami, to jest trzecia droga. I to nie jest tkwienie w tej coraz bardziej gotującej się wodzie. I to nie jest rozpędzony samochód i zderzenie z przęsłem mostu albo ze ścianą, bo kilka z nich też mówi o myślach samobójczych, że to było jedyne wtedy wyjście, że nie widziała żadnego rozwiązania, bo nikt jej nie wierzył, ani przyjaciółka, ani rodzina, ani siostra, ani nikt, kto jest obok. A przecież jeszcze wstyd w tym wszystkim, no bo jak się przyznać do tego, że ten mój wspaniały mąż, który na zewnątrz deklaruje miłość, jednak jest kompletnym draniem. Więc jest trzecia droga. Nie tkwienie w związku, nie rozpędzany samochód, tylko bycie na wolności i wyjście z tej opresji, z tego systemu. Może nie będzie już płatków róż na poduszce, ale też nie będzie podniesionej ręki i wiesz, ciężkiego buta na twarzy.
Co jest ważne, to też trzeba powiedzieć, że oczywiście jest to książka o tych kobietach, które znalazły się u boku tych najbogatszych, najbardziej wpływowych. Natomiast też trzeba powiedzieć, że pewny rodzaj zachowań właśnie, że nie tylko jest właśnie to, jak mówiłyśmy na początku, w marginesie społecznym, czy też teraz tak, jak opisujesz na tych salonach, w których się dzieje, ale to jest coś, co może dotyczyć każdego z nas, każdej z nas i każdego z nas też, to jest spotkanie z pewnego rodzaju osobowościami, o czym właśnie pisze psycholog, też pewnymi osobowościami, które są no właśnie jakiś tam sposób zaburzeniami, ale też, które nasza kultura w jakiś sposób premiuje. Nasza kultura dzisiejsza premiuje bardzo narcyzm.
Patriarchalna kultura wciąż.
Ja bym powiedziała, że nie. Brawo ja jest uniwersalne dla obu płci. To jest coś
takiego... A nie masz wrażenie, że brawo ja lepiej brzmi w przypadku mężczyzny jednak?
Nie, nie.
Że on, kiedy powie brawo ja, to jest wspaniałym samcem, osobnikiem alfa, a ona jest egoistką? Nie masz takiego wrażenia?
Nie, nie. Ja
że my jednak wychowujemy dziewczynki do tego, żeby były grzeczne, dygały nóżką, powiedziały wierszyk, dały się pociągnąć cioci za polika?
Że troszkę to się już skończyło. Mi się wydaje, że teraz, że raczej dziewczynki teraz są, nawet jest jakieś jest większe przyzwolenie dla dziewczynek nawet na jakieś zachowanie agresywne niż dla chłopców. I to jest oczywistą konsekwencją pewnych rzeczy, ale tak. Ale jeśli pozwolisz, żeby nie wchodzić, to może państwo też, jak będziecie to tutaj w komentarzach pisać, żeby nie wchodzić też tak tylko płciowo i feministycznie, ale pewne właśnie osobowości, które psycholog opisuje. Coś, co jest też właśnie kulturowo, czyli romantyczna miłość, która zaczyna się z wysokiego C. I tutaj wszystko jest tak, że ten mężczyzna prawie w każdym przypadku, to ten mężczyzna wjeżdżał na białym koniu jeszcze tak w złocistej zbroi.
Tak jest.
Zgadywał każde życzenie swojej księżniczki.
Jak się czyli nie zakochać,
tak,
Monika?
Tak, no i tak uwodzi narcyzm czy osobowość borderline.
Bo on też uwodzi siebie, wiesz, on w tym samozachwycie i w tym przeglądaniu się we własnych oczach i w oczach partnerki, jaki to jest ten fantastyczny, sam się w sobie ponownie zakochuje.
I jednocześnie dostarcza, no a szczególnie tutaj, kiedy są pieniądze, czyli te możliwości pokazania czegoś, co jest no, jakoś nadzwyczajne. że nic co zwyczajne to nie jest. To nie jest, pójdziemy sobie do parku na spacer i się zwyczajnie po prostu przejdziemy, tylko tutaj jest możliwość tego, że będzie to helikopter i popłynę.
I gondola po Wenecji. I kolacja na ostatnim piętrze wieży Eiffla, kochani, jak dziś na kolację polecimy. To są tego typu przypadki.
Więc to są tego typu przypadki, ale to może mieć właśnie, że bardzo duże wzbudza oczekiwania w związku z tym. Ta kobieta z tego kopciuszka czasami, czy też już, czasami właśnie kopciuszka, staje się tą królewną już i ma tą koronę, która potem jest właściwie skopana z głowy bardzo w sposób brutalny, nagły. No właśnie tak jak przy osobowości borderline, czyli ta różnica między właśnie z jednej strony idealizacją, a potem nagłą dewaluacją. I w tym momencie ten dysonans poznawczy tej osoby, która jeszcze wczoraj była uznawana za piękną, mądrą i wspaniałą, a dzisiaj jest jak zwykła, nie wiem, już wyzywana od szmat albo jeszcze gorzej. I to też mi się wydaje, że jest czymś do poruszenia, że my musimy bardzo zwracać uwagę na to, jakie symptomy się pojawiają, że właściwie to, co traktujemy jako coś cudownego na początku związku, kiedy większość związków zaczyna się dobrze, to jest ten czas, kiedy się idealizujemy i to jest ten czas, kiedy zakładamy różowe okulary. Szczególnie, kiedy jesteśmy młodzi, prawda?
To jest jak w kinie, kiedy oglądasz zwiastun i to jest zawsze montaż najlepszych zdjęć.
No tak, ale właściwie też zawsze, jak mówisz, jak horror się zaczyna, to zawsze jest kochająca się rodzina, która właśnie kupiła nowy dom i jest cudownie i już wiemy, że tam zaraz będzie jakiś koszmar.
I potem taka muzyczka, jak wiesz, jak z psychozy, prawda?
Tak. I potem tylko tam szafa tam troszeczkę zaskrzypi.
Lekkie smyczki wtedy w tle,
tak,
prawda?
Tak. I szafa zaskrzypi, czy coś tam, i tak już wiemy, że to już jest ten zwiastun.
Także gdzieś tam się chowa klaun, który gotów jest wszystkich mordować.
Tak. I to są właśnie te początki horroru i bardzo dobrze, że właśnie w waszej książce nie tylko są opowiadania tych kobiet, tylko bardzo, może nie powiem sucha, ale bardzo rzeczowa też analiza. Analiza pewnego rodzaju zachowań, pewnych zaburzonych osobowości i też tego, że trudnego to, bo właściwie trochę żyjemy w czasach idealizacji terapii, że ona tak wiele może zmienić. W przypadku większości tych mężczyzn oni nigdy na terapię nie trafią.
Ale wiesz, to jeden z nich nawet poszedł i wyobraź sobie, jaka była jego refleksja, kiedy wrócił do domu i powiedział swojej żonie: słuchaj, nie uwierzysz. Spotkałem dyrygenta, spotkałem dyrektora banku, spotkałem doradcę jednego z liczących się polityków. Kochanie, jestem w świetnym towarzystwie, a to była terapia dla przemocowców właśnie, więc coś, co miało działać jak rodzaj klubu AA, zadziałało dokładnie odwrotnie, bo ten człowiek poczuł się absolutnie
Jest nas więcej,
jesteśmy w dobrym towarzystwie. Nie spotykam się z panami z tej legendarnej budki z piwem, tylko spotykam się z kimś, z kim równie dobrze mógłbym się spotkać na wspaniałym raucie gdzieś w centrum Warszawy na przykład.
Też kiedy właśnie jest się, czasami może tam borderline to cierpi, natomiast rzeczywiście tam te osobowość psychopatyczna czy socjopata, to są osoby, które raczej właśnie tego cierpienia tak bardzo nie poczują, jeżeli nawet
nie są zdolni,
nie są tak do empatii, czy też do odbierania swoich emocji, bo przecież oni też, to co się stworzyła taka osobowość, też jest tam opis domów, z których tych wyszli ci mężczyźni, więc oni też mają naruszoną tą konstrukcję, to nie są.
Bardzo często są to mężczyźni, którzy są z takich domów, gdzie byli wychowywani w przeświadczeniu o swojej wyjątkowości, o takim królewieństwie od pieluchy właściwie. I w jakiś przewrotny sposób rodzice, niestety powiem to z goryczą, bardzo często mamy, nie pozwalały im dorosnąć w tym sensie, że nie pozwalały im wziąć odpowiedzialności za swoje czyny bądź ich brak. Prawda? Kiedy spóźnili się do szkoły, to natychmiast usprawiedliwienie albo nieobecności, prawda? Kiedy bałagan w pokoju, mama to wszystko ogarnie albo poprosi panią, która zajmuje się właśnie porządkiem. I tych przypadków można mnożyć. I to jest bardzo krótka, ja oczywiście upraszczam, ale to jest bardzo krótka droga do wychowywania jeszcze następnego modelu osobowości, takiego Piotrusia Pana, wiecznego chłopca, który, ty mówisz o tych momentach granicznych, kiedy jest ten wyzwalacz tych zachowań agresywnych, i że to bardzo często jest pojawienie się dziecka, to jest też właśnie moment, kiedy Piotruś Pan uświadamia sobie, że już nie jest tym najważniejszym członkiem rodziny.
Schodzi
że już
na dalszy plan.
Że już nie jest tym słońcem, wokół którego krążą planety. On schodzi na boczny plan z oczywistych powodów i to normalny człowiek zrozumie. Tak. Niestety Piotruś Pan tego nie pojmuje, rodzi się w nim frustracja, a ciąg dalszy to już znasz.
Ciąg dalszy znamy, no i oczywiście, że wtedy potrzebuje znowu poczuć się najważniejszy jak dziecko.
Walczy o uwagę, tupie.
Tupie, a jeżeli tej uwagi nie znajdzie, albo nawet ją znajdzie, ale nie w taki sposób, jaki by chciał, no to przed tym ucieka i znajduje, znowu staje się najważniejszy w ramionach kolejnej kobiety. No i to jest ten scenariusz, który się pojawia. To nie jest twoja pierwsza książka. Napisałaś, to jest piąta, tak? Dobrze? Tak, dobrze policzyłam. Tak. I pisałaś właśnie też, proszę państwa, to nie kraj, to ludzie. O, tutaj też o pomocy uchodźcom między innymi i też przejmujące w tym wszystkim są sceny. W twoich wywiadach, kiedy ty się wypowiadasz, to też często mówisz o takiej przemocy, o tej przemocy, która znajduje się już nie w samych związkach, ale w internecie. Tutaj często w tym programie poświęcamy temu uwagę, tak, czyli właśnie hejt, chęć zrobienia komuś przykrości. No i ty też jesteś tą osobą, która no, często wzbudza różnego rodzaju właśnie emocje.
Rozmawiałaś o tym z Ewą Minga też ostatnio dużo.
Tak.
Z Ewą zresztą mamy taki wspólny projekt niedzielnych rozmów instagramowych, odhejtowani. Do tego jest też strona, ona też o tym mówiła. Jest i strona internetowa i też prosimy o zgłaszanie się tych, którzy czują, że są obiektem takiej niepojętej nienawiści i słów, którymi można zrobić drugiej osobie krzywdę. Bo to nie tylko te osoby tak zwane popularne, czy te z pierwszych, drugich, trzecich, piątych stron gazet są tego obiektem. Hejt jest tak samo jak przemoc, wiesz, nie zna szerokości geograficznej, ani statusu finansowego, ani tego, czy ktoś na świeczniku, czy też...
Zmieniają się dekoracje, gadżety, ale...
Wiesz, jest taka... Bardzo bym chciała, żeby ta pani zgodziła się być naszym gościem. Jest wykładowcą w Poznaniu, pani Karolina Malinowska, doktor zresztą. Wspaniała osoba, będąca w wielu naukowych gremiach na świecie, a obrywa hejtem tylko dlatego, że wygląda trochę inaczej, bo ma trochę więcej tatuaży, bo ma kolczyki, bo nie wygląda jak tak zwana standardowa osoba będąca wykładowcą na uczelni. Czy naprawdę mamy prawo i narzędzia, żeby odsądzać kogoś od czci i wiary tylko z tego powodu? Wiesz, zresztą zawsze to będę powtarzała i jeśli ktoś mnie pyta, jak sobie radzić z hejtem, to są oczywiście dwie szkoły. Jedna mówi lekceważ, a druga mówi idź na wojnę. Można powiedzieć, że jeśli idziesz na wojnę, to również w jakimś sensie dokarmiasz ten hejt, dajesz mu uwagę. On jest, tak, to prawda, on jest bardzo często dlatego, żeby być zauważonym, że to jest wołanie tego człowieka, który rzuca ci w oczy inwektywą. O, to jest jego kompletnie orebur, wołanie o uwagę, bo hejt ma, i to z kolei jest absolutna norma, on ma zawsze twarz frustrata albo frustratki. Nikt, kto jest szczęśliwy, kochany, będący w stanie szczęśliwości albo przynajmniej dobrostanu, albo zgody na siebie, nie ma potrzeby, żeby ranić drugiego człowieka. Więc Nie chcę powiedzieć, że teraz jakieś chrześcijańskie współczucie się we mnie rodzi. Jestem gotowa albo nadstawić drugi policzek, albo przytulić do piersi tego, który nazwał mnie. Mogę?
Oczywiście.
Takie the best of. No to było smoleńska suka, to było maszkara, to był plastik, monstrum. Kiedyś taka ładna, a teraz to po prostu jak ściera do podłogi i tak dalej, i tak dalej. Byłbym szczęśliwy, żebyś zdechła, napisał mi jakiś pan na przykład, dodając do tego jeszcze, co by mi zrobił, ale tego już chyba nawet twoi widzowie nie zniosą, a przy twoich uszach nie jestem w stanie tego już zupełnie powiedzieć, byłem członikiem. Więc i to za każdym razem jest człowiek naprawdę poraniony przez świat, przez okoliczności, a tak naprawdę na koniec dnia przez samego siebie. Bo choć nie mamy czasu teraz tego rozwijać i ja nie jestem żadną nauczycielką życia, ale mam w sobie głębokie przekonanie, że to, co się dzieje w naszym życiu, jest odbiciem tego, o czym myślimy, tego, jak projektujemy swoją rzeczywistość, tego, jak żyjemy, jakie mamy myśli. To nasze myśli stwarzają naszą rzeczywistość. I nie mamy wpływu na bardzo wiele rzeczy, ale zawsze mamy wpływ na to, jak do tego podejdziemy. Jaka będzie percepcja i jaka będzie myśl, która będzie temu towarzyszyła.
Teraz to, o czym mówisz, no to właśnie brzmi, jakbyś miała jakieś przez swoje doświadczenia, czy też, nie wiem, czy terapię, bo tego nie wiem, czy też jakieś spotkania, no i też oczywiście graniczne momenty w życiu, co oczywiste, że coś cię sprowadziło do pewnego rodzaju wniosków i jakiegoś momentu w takim w życiu, w którym jesteś. Mhm. Co to jest?
Jest tego dużo, Moniko, i ale gdybym ci miała o tym opowiedzieć, to musiałabym wrócić do wydarzeń sprzed 13 lat, a już nie chcę o nich opowiadać. Mhm. Tak jak ty pewnie też masz takie pytanie, na które już nie chcesz, masz dosyć, prawda?
Jasne.
Dlaczego nie zmieniłaś nazwiska, jak to było i tak dalej, i tak dalej. Jak to być córką dyktatora? Tak ja nie chcę, jak to jest być wdową smoleńską? Nie chcę. To się nie zmieni, tak jest. I będę z tym stygmatem żyła do końca mojej dni, bo 10 kwietnia wydarzyło się to, co się wydarzyło. Ale przeszłam przez bardzo ciemną noc i bardzo długą dolinę. To tak jak u poety, że jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech łagodny zaczyna. I niech to zostanie takim moim mottem, że to jest moment, kiedy ten uśmiech gdzieś przebłyskuje i zaczyna się pojawiać. To jest dobre miejsce.
Chociaż wchodzisz w mrok taką książką, ale wiesz, ku światłu.
Ale ku światłu, dlatego, żeby pomóc. Nie dlatego, żeby, wiesz, li tylko pochylić się z troską nad tymi osobami, które doświadczyły absolutnego piekła i absolutnego, granicznego doświadczenia, wiesz, bo na premierze była jedna z bohaterek, oczywiście absolutnie anonimowo, ale to była ta dziewczyna, której historia jest tu opisana i powiem tylko o jednej scenie. Jej mąż wtedy wściekły z jakiegoś powodu, nie dotyczącego nawet jej. Ona była wtedy w 6 albo w 7 miesiącu ciąży, rzucił ją na podłogę i skopał brzuch, wiedząc, że jego syn jest wtedy w środku.
Tak.
Wiesz, to jest Bata, ta, która prowadziła premierę, czytała fragment dokładnie tego dotyczący. Ja złapałam wzrok tej dziewczyny, nie mogę powiedzieć imienia. I to na tej twarzy było wtedy wszystko. Wiesz, ja mam ciarki, jak o tym myślę. Ona już jest daleko. Ona też już jest w tym miejscu, kiedy, mam nadzieję, ten uśmiech się pogodny zaczyna, ale kosztowało ją to bardzo dużo. Przede wszystkim przyznanie się do tego, że wybierając tego mężczyznę, sama popełniła błąd. To też jest jeden z naczelnych hamulcowych, dlaczego one w tych relacjach też są, bo to przyznanie się do do bycia w przemocowym związku oznacza też powiedzenie tak, wybrałam źle.
I godziłam się przez lata.
Tak, godziłam się. Tak, ja z moim doświadczeniem, wiedzą, nie jestem, wybacz, biorę to w cudzysłów, naiwną, młodą dziewczynką, która ma nadzieję, że u boku pana prezesa, bo przecież prezes jest swego rodzaju figurą tutaj, prawda? Tak. To jest jakiś
symbolicznym,
symbol, tak. Jakiś archetyp. To nie mówimy tylko i wyłącznie o prezesach, więc to nie jest ta osoba, która wiesz, bez niego świat się zawali. Nie. To każda z tych bohaterek świetnie by sobie, patrząc na to obiektywnie, z chłodnym dystansem, wiesz, mędrca stoickiego, tak. Z Areopagu. Powiedzieć by można było, ależ przecież spokojnie możesz wyjść, masz zawód. Możesz założyć kancelarię, możesz prowadzić swoją praktykę lekarską, możesz odnowić swoją firmę i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że to wszystko jest piekielnie ciężką decyzją. I trzeba, i w każdym w tym przypadku, tak jak jest moment, który wyzwala agresję, tak jest moment, który pozwala wreszcie od tego dna się odbić. Wiesz, ktoś podczas tej premiery zadał mi pytanie, czy można taką kobietę z takiego związku wyzwolić? Nie można niczego zrobić bez jej zgody.
Oczywiście.
I wiesz, nie można niczego zrobić na siłę. Nie wolno. Można jej uświadomić, można jej powiedzieć, słuchaj, jeśli będziesz gotowa, jestem. Mhm. I być konsekwentnie, tak. Bo wiesz, słowo jestem jest najważniejsze chyba w naszym, w naszym świecie. Bardzo zatymizowanym, bardzo takim podzielonym na nasze małe komóreczki, na nasze małe światy, na nasze małe bańki mydlane, na nasze małe iluzje. I to jestem, za którym jest rzeczywiście konsekwentne bycie, jest absolutnie najważniejszym słowem, najważniejszą deklaracją. Więc jeśli pojawi się w otoczeniu ktoś, kto powie jestem, to proszę, żeby był w tym najtrudniejszym momencie, kiedy przyjdzie decyzja, to jest ten jeden raz za daleko, to jest ten jedno uderzenie za daleko, to jest to jedno złe słowo za daleko, to jest to jedno świństwo za dużo. Mhm. Wtedy trzeba bardzo obecności drugiego człowieka. Samemu, tak jak z żałoby, bardzo ciężko jest wyjść samemu. Właściwie jest to chyba niemożliwe. Tak z takiej przemocowej relacji też nie.
To też jest pewnego rodzaju decyzja, która niesie za sobą też żałobę, bo trzeba
absolutnie
pochować związek, trzeba pochować siebie, jaką się było.
Iluzję, w którą się wierzyło.
Tak. I też pewien dobrostan, który też się z tym wiązał i otworzyć się na pewnego rodzaju ryzyko, które też prawie zawsze w tym przypadku istnieje. Janno, bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo było miło Cię znowu zobaczyć, a Państwu polecam najnowszą książkę Janny. Myślę, że ponieważ jest dodruk, jak powiedziałaś, to można będzie przeczytać. I jak zwykle czekam na Państwa komentarze, co sądzicie o naszej rozmowie, o tematach, które poruszałyśmy. I do zobaczenia wkrótce. Dziękuję, Joanna.
Dziękuję, Moniko. Wielka przyjemność. Dziękuję raz jeszcze.